Słowa do słowa.
'Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Z księgi Hioba. Ja wiem, że zawsze istnieje ten, który na tej ziemi kres mi wyznaczy, że ta skóra moja, która tyle wycierpiała, znowu odrośnie, bo przecież za zrządzeniem Pana to wszystko mnie spotkało. Z psalmu 27. Twojego oblicza, Panie, chcę teraz szukać. Z pierwszego listu do Koryntian. Ostatnim nieprzyjacielem, którego uczyni bezczynnym, będzie śmierć. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dlaczego wśród martwych szukacie żyjącego? Nie ma go tutaj, bo z martwych wstał. Siostry i bracia, mamy w tym roku nieoczekiwany i rzadko spotykany splot liturgicznych wydarzeń. Sobota to uroczystość wszystkich świętych. Dzień, w którym patrzymy w niebo, zadzieramy głowę do góry po to, żeby usłyszeć słowa Jezusa. Szczęśliwi jesteście i rozejrzeć się wokół, by, jak nam mówił święty Jan Apostoł w pierwszym liście, w drugim czytaniu liturgicznym, żeby popatrzeć, jaką miłością zostaliśmy obdarowani. I wreszcie w tym pierwszym czytaniu rozejrzeć się też wokół ze świadomością, że jest między nami takie mnóstwo świadków, takie mnóstwo świętych, którzy cieszą się chwałą, którzy cieszą się chwałą Boga, cieszą się Jego miłością, cieszą się spełnieniem Jego obietnicy, że to jest jeden z najpiękniejszych i najbardziej radosnych dni w ciągu roku liturgicznego. To pierwszy dzień listopada, nasza tęsknota za niebem. I zaraz po tym dniu nasze oczy zwracają się do ziemi. Odczytujemy, przypominamy sobie imiona, nazwiska tych, którzy poprzedzili nas w tej drodze do nieba, szczególnie tych naszych najbliższych. Bo przecież czy 1 listopada, bo taką mamy tradycję i takie możliwości w naszej ojczyźnie, że to dzień wolny od pracy, więc można być na cmentarzu. Czy właśnie 2 listopada we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych patrzymy, przypominamy sobie, modlimy się za tych, którzy jeszcze czekają, którzy potrzebują, bardzo potrzebują tej naszej jedności z nimi, naszej jedności z Bogiem. Stąd Kościół wychodzi naprzeciw i daje te możliwości zyskania odpustów zupełnych, które można w tych dniach w szczególny sposób ofiarować za zmarłych. I zachęca nas wszystkich do tego, byśmy się modlili. To znaczy, byśmy spotkali się z Bogiem w nadziei życia, w nadziei zmartwychwstania. W tej nadziei, która przecież towarzyszyła naszym bliskim, tym, których nie ma między nami fizycznie. I Kościół daje nam dziś 3 formularze liturgiczne, zatem mamy w pewnym sensie do wyboru aż 12 tekstów. 3 razy po 4 teksty Słowa Bożego, potężna, smakowita uczta, do której zaprasza nas Pan. W większości wypadków, kiedy będziemy na Eucharystii, to usłyszymy pierwszą wersję liturgii, pierwszy formularz i czytania dobrane i dopasowane do tych modlitw. I rozpocznie nam tę liturgię Księga Hioba. Bardzo krótki fragment, kilka zdań z 19 rozdziału tej księgi, kiedy Hiob już w ogniu dyskusji ze swoimi przyjaciółmi, być może to jest również jego wewnętrzna dyskusja i to zmaganie się z różnymi poglądami, z różnymi myślami na temat cierpienia, które go spotkało, bo Hiob próbuje to wszystko zrozumieć, próbuje sobie to wszystko jakoś wytłumaczyć. I między wypowiedzią Bildada, umieszczoną w 18 rozdziale, a podjęciem rozmowy przez Sofara Naamite, którą przeczytamy w 20 rozdziale, Hiob wylewa z siebie cały żal. Jak długo jeszcze dręczyć będziecie moją duszę, upokarzać mnie słowami? Uznajcie tylko, że Pan mi to uczynił, a wy obwiniacie mnie, zawstydzacie, oskarżacie? Oczywiście, ja pobłądziłem. Wypowiadałem słowa, których wypowiadać nie należało. Moje słowa błądzą, bywają niewłaściwe. Ale źle, że wywyższacie się nade mnie, że atakujecie mnie. Czuję się osaczony. Nie mogę się wyrwać. Przed moimi oczami zalega ciemność. To Pan przypuszcza szturm na mnie. Wydaje się, że nie ma nadziei. Ale gdzieś tam w głębi serca Hioba cały czas tli się jakiś płomień, Boży płomień, który w przekładzie Biblii pierwszego Kościoła rozbłyśnie stwierdzeniem, oby zadbał ktoś o zapisanie moich słów, o wieczne utrwalenie ich w księdze, o wyżłobienie ich żelaznym rylcem w ołowiu lub literami wyrytymi na skale. Lecz ja wiem, że zawsze istnieje ten, który na tej ziemi kres mi wyznaczy, że ta skóra moja, która tyle wycierpiała, znowu odrośnie, bo przecież za zrządzeniem Pana to wszystko mnie spotkało. Czego mam świadomość, co widziało moje oko, a nie kto inny, to wszystko dojrzało w moim wnętrzu. W przekładzie liturgicznym nieco inaczej popłynie myśl Hioba. Oby me słowa zostały spisane, oby w księdze utrwalone, żelaznym rylcem i ołowiem na skale wyryte na wieki, lecz ja wiem, wybawca mój żyje i jako ostatni stanie na ziemi. Potem me szczątki skórą przyodzieje i ciałem swym Boga zobaczę, to właśnie ja go zobaczę. Nadzieja na coś więcej. Choć doskonale wiemy, że czas powstania Księgi Hioba, abstrahując już trochę od ilości jej autorów, tłumaczeń, rękopisów, myśl tamtych czasów nie krążyła jakoś wokół zmartwychwstania. To były pojęcia niezwykle obce. A jednak w niektórych rękopisach pojawia się to, co słyszymy dzisiaj w liturgii. Ja wiem, mój wybawca żyje. Tekst hebrajski i później tekst grecki będzie używał słowa Zbawiciel. On zawsze istnieje i ja go zobaczę. Dla całej Księgi Hioba ten tekst, umieszczony niejako w połowie tych wewnętrznych hiobowych zmagań, jest niezwykle istotny. Stanowi też fundament dla naszej chrześcijańskiej nadziei. Nasz wybawca, nasz Zbawiciel żyje. Bóg jest żyjący, jest życiem. Miłość Boga jest życiodajna. I my się o tym przekonamy. My to zobaczymy. Przecież na tym polega świętość. Przyjąć życie. Przejąć się życiem Bożym. Tak bardzo, że to życie staje się wiecznością. Ktoś z moich znajomych, komentując w mediach społecznościowych swoją obecność i modlitwę na grobie najbliższych, napisał, że te osoby, te imiona i te nazwiska to są jeszcze niedokończeni święci. Święci w procesie stawania się świętymi. Z taką nadzieją, siostry i bracia, przecież stajemy na cmentarzu. Zatrzymujemy się, patrząc na groby naszych najbliższych. Patrząc również na groby tych, których nigdy nie poznaliśmy. Wierząc i wiedząc, że jesteśmy Kościołem. Kościołem Boga, Kościołem uwielbionym, bo wierzymy w świętych obcowanie, Kościołem cierpiącym, bo wielu z nas, którzy już przeszli przez próg śmierci, doświadcza tego oczyszczenia, oczyszczenia intencji, oczyszczenia dusz i Kościołem pielgrzymującym, bo jesteśmy w drodze do nieba. I dlatego kontynuacją tej myśli hiobowej jest psalm 27, dedykowany Dawidowi przed przyjęciem namaszczenia na króla albo na arcykapłana. Pan moim światłem, wybawcą, kogo miałbym się lękać? I potem w tym uwielbieniu Boga, w tej świadomości, że to On uczynił wszystko dobro, po Nim mogę się spodziewać wszystkiego najlepszego, pojawia się to wyznanie płynące z serca. Twojego oblicza, Panie, chcę teraz szukać. Chcę Cię zobaczyć. Chcę być z Tobą. Tęsknię za Tobą. Tęsknimy za naszymi bliskimi. Ale jak bardzo tęsknimy za Bogiem. Jak często mówimy Bogu, że chcemy z Nim być. Czy wtedy, kiedy wpakujemy się w jakieś grzechy, czy mówimy Bogu, że nam Go brakuje? Warto o tym pomyśleć. Kiedy spoglądamy na groby, kiedy widzimy krzyże na tych grobach, kiedy zadajemy sobie te najważniejsze pytania, kiedy trochę cichną głosy, kiedy nie mówi się o rzeczach niepotrzebnych, albo w ogóle się nie mówi, tylko trwa się w tej ciszy, która jest tak charakterystyczna dla cmentarzy. A przecież wiemy dobrze, i o tym zapewnia nas również dziś apostoł narodów we fragmencie 15 rozdziału pierwszego z zachowanych listów do chrześcijan w Koryncie, że w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, że trzeba, by Chrystus królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. I że tym ostatnim nieprzyjacielem, którego Jezus uczyni bezczynnym, bezradnym, bezbronnym, pokonanym, będzie śmierć. Bardzo podoba mi się to tłumaczenie podane przez Biblię pierwszego Kościoła. Ostatnim nieprzyjacielem, którego uczyni bezczynnym, będzie śmierć. Na tę chwilę śmierć próbuje się jakoś panoszyć na świecie. Słyszymy wciąż o śmierci, o różnych rodzajach śmierci. Sami ich doświadczamy. Kiedy wybieramy zło, kiedy zostajemy dotknięci jakimś złem, choć go nie wybraliśmy, kiedy zmagamy się z doświadczeniem rozłąki, może nawet nazywamy ją stratą czy utratą, tej fizycznej obecności kogoś, kogo kochaliśmy i kogo chcemy dalej kochać, mimo że nie ma go fizycznie między nami. A święty Paweł napisze, że ten ostatni nieprzyjaciel, bo przecież wiemy, że śmierć nie jest przyjacielem człowieka, ten ostatni nieprzyjaciel będzie wreszcie bezczynny. Chrystus to sprawi. Jezus Chrystus uczyni śmierć bezczynną. Ona nie będzie miała nic do powiedzenia, bo tam, gdzie objawia się życie, śmierć nie ma nic do gadania. I o tym przekonujemy się, kiedy zaglądamy do Ewangelii, którą podaje nam liturgia tego pierwszego formularza mszy świętej. Koniec 23 i początek 24 rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Łukasza. Ojcze, w Twoje ręce składam swojego ducha. To mówi Jezus, ale trzeba zwrócić uwagę na to, co wydarzyło się wcześniej. Zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Chodzi oczywiście o tę kotarę, która w świątyni w Jerozolimie oddzielała miejsce święte od miejsca najświętszego, świętego świętych. Ta kotara z wyobrażeniem nieba, rozmaitych gwiazd, ciał niebieskich, nagle się rozdarła. Rozdarcie jest z jednej strony bardzo trudne dla nas. Każde rozdarcie jest wyjątkowo trudnym doświadczeniem. Ale w tym rozdarciu zasłony, podobnie jak w rozdarciach, o których mówi nam Księga Rodzaju w pieśni o stworzeniu świata, Bóg znajduje swoje miejsce i Bóg potrafi w tych rozdarciach, z tych rozdarć Bóg potrafi wyprowadzić dobro. Właśnie wtedy, kiedy została odsłonięta tajemnica, kiedy Bóg pokazał, tak was kocham, Jezus krzyknął wielkim głosem i powiedział, Ojcze, w Twoje ręce składam swojego ducha. To jest odpowiedź nasza, to ma być nasza odpowiedź. Bóg mówi do Ciebie, Bóg mówi do mnie, tak Cię kocham. Czy potrafię odpowiedzieć, Ojcze, w Twoje ręce wszystko. Rozdarcie, które rodzi zaufanie. Nieprawdopodobna rzecz, jakby nie z tego świata. I odpowiedzią na to jest zachowanie Józefa, pochodzącego z Arymatei, prawdopodobnie dawniejsze Ramataim. Ten Józef, członek rady, mąż dobry, sprawiedliwy, nie zgadzający się wewnętrznie z uchwałą i decyzją podjętą przez Najwyższą Radę, by Jezusa skazać na śmierć, on idzie do Piłata, prosi o ciało Jezusa. Jest człowiekiem majętnym, a jednak okazuje się, że dla niego największym skarbem jest martwe ciało Boga człowieka. Ten niezwykły szacunek wobec ciała, szacunek, z którym spotykamy się także w naszej kulturze i właściwie we wszystkich kulturach świata. Szacunek wobec zmarłych. Ile zabiegów, ile troski, by kogoś, kto umrze, godnie pochować, by o nim pamiętać, by zaznaczyć miejsce, w którym spoczywa to ciało. A jednocześnie konkretne wezwanie albo po prostu pytanie, czy z takim samym szacunkiem odnosimy się do naszego ciała, do ciał naszych sióstr i braci. Jak traktujemy ciało? Czym jest dla nas ciało? Ciało, którym żyję, którym kocham, którym oddycham, którym wierzę? Też warto o tym pomyśleć przy okazji Dnia Zadusznego. Ale za chwilę wchodzą na scenę jakby kolejni bohaterzy, właściwie bohaterki. Kobiety, które towarzyszyły Jezusowi, które przyszły za Nim aż z Galilei. Najpierw przyjrzały się dobrze grobowcowi, sprawdziły, jak ciało Jezusa zostało złożone. O tym co prawda nie usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii, ale warto zajrzeć do ostatnich dwóch zdań 23 rozdziału Ewangelii Łukasza. Bo chwilę później, po Pasrze, po tym szczególnym szabacie, pierwszego dnia tygodnia, skoro świt, one przyjdą do grobowca, będą biec i nagle doświadczą totalnej bezradności, bo zostały kamień odtoczony od grobowca, a kiedy weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Bezradność, totalna bezradność. Przecież to niemożliwe. Co się tak naprawdę wydarzyło? Pojawia się lęk. W tym lęku, jakby skulone, pochylają głowę ku ziemi. Stają wobec tajemnicy, której kompletnie nie rozumieją. A w tym wszystkim jeszcze pojawiają się aniołowie. Dwóch mężczyzn w lśniących szatach. I oni odzywają się: dlaczego wśród martwych szukacie żyjącego? Nie ma go tutaj, bo zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak to, gdy jeszcze był w Galilei, powiedział wam, że trzeba, aby Syn Człowieczy oddał się w ręce ludzi grzesznych, aby przyjął ukrzyżowanie i aby trzeciego dnia zmartwychwstał. Potrzeba wysłanników, potrzeba zwiastunów, którzy przypomną słowo Boga. Potrzebujemy tych, którzy będą nam głosić Ewangelię. Potrzebujemy ich szczególnie wtedy, kiedy stajemy bezradni wobec tajemnicy śmierci, wobec zatrzymania czyjegoś życia. I ten moment również nas zatrzymuje. Sprawia, że nie wiemy, jak się odnaleźć. Być może jest tak mocny, oddziałuje tak potężnie, że przychodząc kolejnymi dniami, tygodniami, miesiącami, a może i latami na cmentarz, my wciąż nie potrafimy się otrząsnąć. Wciąż nie potrafimy uwierzyć, że chodzi o coś więcej, że to nie jest koniec. Że tajemnica śmierci jest tak naprawdę tajemnicą nowego życia, wejścia w nowe życie. Że tu chodzi o zmartwychwstanie. Bo takiej przyszłości chce dla nas nasz Bóg. Bo On naprawdę nie wyobraża sobie nieba bez nas. Na te dni, na ten czas naszej pamięci, naszej modlitwy, naszego bycia blisko z tymi, którzy przekroczyli próg śmierci, z tymi, którzy czekają na nas w niebie, życzę wam, siostry i bracia, właśnie tej świadomości, tej nadziei, tego zaufania, tej tęsknoty za niebem. I obyśmy się właśnie tam kiedyś spotkali. Niech tak się stanie. Amen.